Usłyszeliśmy w dzisiejszej liturgii słowa dwukrotnie przykazanie miłości Boga. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że te dwie wersje nieznacznie się od siebie różniły. Te słowa, które wypowiedział Pan Jezus w Ewangelii, były troszeczkę szersze niż to przykazanie miłości Boga, które było w Starym Testamencie, w Księdze Powtórzonego Prawa. Bo Jezus dołożył jeszcze jedno wyrażenie. Będziesz kochał Pana Boga całym swoim umysłem. W tej wersji starotestamentalnej była mowa o kochaniu Boga całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił. A Jezus jeszcze dołożył, będziesz kochał Boga całym swoim umysłem. Oczywiście, to nie jest tak, że w Starym Testamencie nie było mowy o tym, żeby kochać Boga umysłem. Przede wszystkim rzecz w tym, że biblijne pojęcie serca nie jest takim wyrażeniem na oznaczenie uczuć, emocji, tak jak my dzisiaj raczej identyfikujemy serce właśnie z takim emocjonalnym stanem. Raczej przeciwstawiamy sobie umysł i serce. Mówimy dzisiaj, że właśnie nie kocham kogoś tylko tak chłodno, racjonalnie, ale właśnie całym sercem. Czyli ta moja miłość jest taka gorąca, jest pełna uczucia. W Biblii serce nie jest ośrodkiem uczuć i emocji. W Biblii serce jest właśnie sposobem na powiedzenie o umyśle, o rozumie. Serce jest centrum myśli i decyzji naszej woli. Dlatego powiedzieć kocham Boga całym sercem, to w Starym Testamencie powiedzieć kocham Boga też moim umysłem, moimi decyzjami, które wynikają z tego umysłu. Znaczy kochać Boga też konkretnie decyzjami mojego życia. Piękne jest to z tradycji starotestamentalnej, że czasami człowiek miał takie przeświadczenie, że prosił Pana Boga, żeby mu dał nowe serce, jak prorok Ezechiel, czy jak w Psalmie 51, stwórz o Boże we mnie serce czyste. Tam pojawia się takie słowo, taki czasownik bara, stworzyć, i on tylko jest przypisywany Panu Bogu. Człowiek nigdy nie stwarza, tylko Bóg stwarza. To jest taka prośba do Boga, daj mi Panie Boże nowy umysł, wymień mi moją głowę, bo ja już nie umiem inaczej myśleć. Jak Ty mi nie dasz nowej głowy, jak mi nie dasz właśnie w biblijnym języku nowego serca, czyli tej zdolności myślenia, to ja nie będę potrafił kochać Ciebie, nie będę potrafił zmienić swojego życia. Że nie wystarczy oczyścić mojego serca, nie wystarczy jakoś oświetlić go światłem. Ja potrzebuję nowe serce. Potrzebuję zupełnie zmienić mój sposób myślenia. Ty musisz to stworzyć na nowo, bo inaczej nie będę zdolny do kochania. Ale wiedząc, że w Starym Testamencie jest ta idea kochania Boga też umysłem obecna, to jednak jest ciekawe, że w tej wersji ewangelicznej wprost się to pojawia. Że jest i serce, i dusza, i wszystkie siły, ale też Pan Jezus mówi, kochaj Boga całym umysłem. To greckie słowo dianoia, które tam występuje, można przetłumaczyć wręcz, że chodzi o taki umysł racjonalny, taki umysł posługujący się logiką, matematyką, taki umysł, który jest bardzo ścisły. I dlaczego Pan Jezus tak podkreśla, żeby takim umysłem Go też kochać? Co to znaczy kochać Boga takim umysłem? Myślę, że w pierwszej kolejności chodzi o to, żeby Boga poznawać, że to jest bardzo ważny składnik miłości, poznanie drugiego. Jak kogoś naprawdę kocham, to dążę do tego, żeby poznawać coraz lepiej tę osobę. Poznawać ją w relacji, poznawać ją w rozmowie, ale też dowiadywać się coraz więcej o niej. Więc kochać Boga całym umysłem, to na pewno będzie oznaczało budować z Nim relację personalną. Relację, w której coraz więcej o Nim wiem, coraz głębiej Go poznaję. W Jego sposobie myślenia, w Jego sposobie działania, w tym, czego On chce. Ode mnie konkretnie, jaka jest Jego wola. To dowiadywać się o Nim, czytać o Nim, słuchać o Nim, rozmawiać o Nim. Ale myślę, że może to oznaczać jeszcze coś więcej. Kochać Boga umysłem, i to takim umysłem racjonalnym, logicznym, może znaczyć tyle, co po prostu w życiu kierować się zasadami rozsądku i logiki. Bo zobaczcie, drodzy, że cała tak naprawdę nasza moralność jest ostatecznie, jak powie ksiądz profesor Michał Heller, moralnością myślenia. że w gruncie rzeczy dobro i zło moglibyśmy sprowadzić do tego, czy kierujemy się racjonalnością, czy też nie. Bo świat rzeczy z punktu widzenia moralności jest obojętny, jest neutralny. Nie jest ani dobry, ani zły. To od naszego umysłu, to znaczy od naszej intencji, w większości wypadków zależy, czy dana rzecz zostanie przeniesiona do świata wartości, do świata dobra, czy do świata zła i grzechu. Żeby użyć najbardziej banalnego przykładu, nóż sam w sobie jest obojętny moralnie. Ale mogę go użyć do tego, żeby pokroić chleb i posmarować kromkę masłem i podać drugiemu człowiekowi, czyniąc w ten sposób dobry uczynek, zaspokajając jego głód, okazując mu w ten sposób dobroć i miłość. Wtedy ten nóż zostanie przeniesiony moją intencją, którą nadałem do świata wartości. Ale ten sam nóż może być użyty do tego, żeby komuś zadać ból, żeby go zabić. I wtedy mogę go przenieść do świata zła. Ode mnie będzie zależało, jaką intencję nadam. Popatrzcie również na to, że grzechy główne, tak zwany katalog grzechów głównych, zazwyczaj identyfikujemy z tym, że to są po prostu grzechy największe czy najważniejsze, najgrubszego kalibru, byśmy mogli powiedzieć. Ale ten przymiotnik główny w pierwszej kolejności nie chce powiedzieć o ciężkości grzechu. Ale to jest po prostu kalka w języku polskim z łaciny, z przymiotnika capitalis, który pochodzi od rzeczownika caput, czyli głowa. Chodzi po pierwsze o to, że to są takie grzechy, które zazwyczaj są taką głową dla zła, które dalej potem rodzi się z nich. Trochę tak jak nasza głowa kieruje potem całym organizmem, naszymi członkami ciała, to tak też jest taki grzech pierwszy, który potem kieruje, steruje złem w naszym życiu, które się rodzi z tego grzechu. Ale również zaznaczali to ojcowie, że chodzi o to, że to są takie grzechy, które po prostu rodzą się w naszej głowie. Gdzie się zaczyna pycha? W naszej wyobraźni, w naszym przekonaniu o tym, kim to nie jesteśmy. Gdzie się rodzi gniew? W naszej głowie. Gdzie się rodzi nieczystość? W naszej głowie, w wyobrażeniach. To są grzechy, które rodzą się na poziomie naszej głowy, na poziomie naszego rozumu. Bo naprawdę w większości wypadków jest tak, że jak postępujemy racjonalnie, zgodnie z logiką, to będzie to dobro. A jak przytrzymy logice, postępujemy irracjonalnie, to wchodzimy w obszar zła. Mówię w większości wypadków, bo jestem tego świadom, że czasami ludzie postępują absolutnie irracjonalnie, a wychodzi im coś dobrego z tego. To się może zdarzyć. Również może się zdarzyć to, że ktoś wykorzystuje bardzo ścisły umysł, bardzo precyzyjne myślenie do zaplanowania niesamowicie złych rzeczy. I tak też może być. Ale jednak w większości wypadków postępowanie racjonalne po prostu pomnaża dobro. To jest w ogóle ciekawe, żeby sobie postawić pytanie o to, jak jest możliwa głupota. Głupota w znaczeniu właśnie postępowania irracjonalnego. To wcale nie jest takie oczywiste, że my jesteśmy zdolni do czynienia głupich rzeczy. Popatrzcie, że świat materii, świat rzeczy nie postępuje głupio. On po prostu zawsze musi się kierować prawami fizyki i tym samym prawami logiki. Jak daną rzecz spuścimy z wysokości, to ona teoretycznie mogłaby na milion różnych sposobów spaść na ziemię, ale jakoś dziwnie zawsze spada zgodnie z prawami fizyki, które da się łatwo opisać i przewidzieć lot tej rzeczy. Jak będziemy znali prędkość, wysokość, wielkość tej rzeczy. Po prostu tak jest, że rzeczy materialne podlegają prawom logiki i nigdy się im nie wyłamują. To tylko człowiek jest zdolny do tego, żeby wyłamać się z praw logiki. To tylko człowiek może powiedzieć, że 2 plus 2 równa się słoń. I suma summarum nic się w świecie nie zmienia. Poza tym, że staje się trochę głupszy. Ale nadal istnieje. Mogę być tak głęboko przekonany, że 2 plus 2 to słoń, że nawet całe swoje życie mogę na tym oprzeć. Moje postępowanie, moją matematykę prywatną, wszystko mogę spróbować oprzeć na tym wyniku. Po prostu będę trochę głupszy i tyle. To też jest ciekawe, że to, że my możemy wystąpić wbrew logice, świadczy o naszej wielkości. Bo świadczy o tym, że nie jesteśmy bytami czysto materialnymi. Gdybyśmy byli tylko bytami materialnymi, to byśmy musieli podlegać prawom fizyki i logiki tym samym. A przez to, że jesteśmy bytami duchowymi, możemy logice zaprzeczyć. To, że istnieje w świecie głupota i że generalnie jesteśmy jej niezłymi producentami, czy chcemy, czy nie chcemy, to pokazuje też wielkość człowieka. To, że naprawdę jestem zdolny do wyjścia poza logikę. Ale to, że jestem do czegoś zdolny, to nie oznacza, że muszę to koniecznie robić. Że jednak tak jest w świecie, że są ludzie, którzy myślą, ale są też tacy ludzie, którzy myślą, że myślą i nawet nie są w stanie uświadomić sobie tego, że ich myślenie nie do końca jest spójne z logiką. Są w końcu ludzie, którzy w wyrafinowany sposób myślą o tym, żeby postępować irracjonalnie, ale do tego trzeba być naprawdę często inteligentnym, żeby świadomie postępować wbrew logice. Mamy wiele różnych możliwości i opcji na to, jak żyć. Ale jeżeli chcemy kochać Boga i drugiego człowieka też naszym umysłem, to powinniśmy zawsze w życiu kierować się jednak logiką. Bo im więcej będzie racjonalnego postępowania, tym więcej będzie dobra w świecie. I drodzy, pozwólcie, że na koniec podam kilka takich bardzo konkretnych punktów, którymi można się po prostu kierować i starać uracjonalniać nasz sposób funkcjonowania w świecie, szczególnie w relacjach z drugim człowiekiem. To wymaga po prostu większej pracy, większej uwagi, takiego skupienia o to, żeby zadbać, żeby moim życiem nie kierowały na przykład przede wszystkim emocje, ale żeby jednak w tej współżyciu z innymi ludźmi starać się kierować logiką. Pierwszy punkt to to, żeby w różnych wypowiedziach, rozmowach dążyć zawsze do jasności wypowiedzi. Starać się minimalizować ilość słów, ilość wątków i przekazywać je w sposób precyzyjny, jasny i maksymalnie prawdziwy. To znaczy, wielkim grzechem jest to, kiedy przez wielomóstwo albo przez ilość wątków, bądź już przede wszystkim przez świadome wprowadzanie drugiego w błąd, my fałszujemy przekazywany komunikat. Starajmy się nie podawać czegoś, co nie jest sprawdzone, czegoś, co nam się tylko wydaje, ale tego nie wiemy. Bądźmy tacy uczciwi wewnętrznie. Jak czegoś nie wiem, to nie muszę o tym mówić. Mogę dopiero sprawdzić i wtedy się tym podzielić. Po drugie, w dyskusji być otwartym na drugiego. Otwartość nie oznacza, że ja muszę zawsze się z nim zgadzać. Nie, absolutnie. Ale otwartość oznacza po pierwsze to, że ja nie muszę mu narzucać mojego rozumienia terminów, ale mogę mu wyjaśnić, co rozumiem przez dane pojęcie, dany termin i szukać jakiegoś wspólnego mianownika w tej rozmowie. A po drugie, otwartość oznacza to, że chcę wysłuchać drugiego, dam mu możliwość wypowiedzenia się i będę go dopytywał o to, żeby maksymalnie zrozumieć, co chce mi powiedzieć. Nie od razu będę narzucał mój sposób myślenia, ale zrobię wszystko, żeby naprawdę mieć przekonanie, że ja rozumiem, co chciałeś mi powiedzieć. Bo bardzo często po prostu się nie dogadujemy. Zaczynają się emocje wtedy, kiedy się po prostu nie rozumiemy. Kiedy natychmiast zaczynamy interweniować swoim sposobem myślenia i rozumienia pojęć. Po trzecie, nie zawsze będę miał oponenta czy dyskutanta, dlatego czasami i przede wszystkim, to jest niesamowicie ważna zasada, potrzebuję być samokrytyczny. To znaczy potrzebuję mieć takiego dyskutanta w osobie siebie samego. Żeby każdą decyzję, każdą myśl, każde zdanie przedyskutować ze sobą, trzeba by na pewno tak myślę, czy to jest spójne, czy konsekwencje tego, o czym mówię, są słuszne, czy będę w stanie wziąć za nie odpowiedzialność. I to muszę być dla siebie takim dyskutantem, który trochę nie zna litości. To znaczy, który punktuje bardzo skrupulatnie mój sposób myślenia. Wtedy będę starał się mówić tylko to, do czego jestem naprawdę przekonany i co mam przemyślane. Po czwarte, to rozpatrywać inne możliwości. Jest takie powiedzonko, że pierwsza intuicja nie kłamie, nie myli się. Nie wiem, czy tak jest. Myślę, że jest to raczej dość umowne zdanie. Raczej lepiej rozpatrywać inne możliwości, nie ufać natychmiast i od razu pierwszej intuicji, ale zobaczyć, czy nie ma jakichś innych opcji, czy aby na pewno to, co wybieram, jest najlepsze. I w końcu po piąte, to świadomość własnych ograniczeń. Ograniczeń wynikających z różnych rzeczy, z mojej wiedzy, z moich zdolności intelektualnych, po prostu naturalnych ograniczeń języka i zdolności do komunikacji. Bardzo wiele czynników nas ogranicza. I jak jestem świadom tych ograniczeń, to jestem gotowy powiedzieć przepraszam, skonfrontować swoje zdanie, zmienić. Też jestem bardziej wyrozumiały dla drugiego człowieka, kiedy on popełnia błędy. Więc warto tych 5 punktów tak bardzo praktycznie w życiu stosować. Bo jak będziemy postępować bardziej racjonalnie w naszych wyborach, decyzjach, słowach, rozmowach, bez względu na to, czy w rozmowie na żywo, czy w internetowych dyskusjach, to ten świat będzie po prostu lepszy, bo gdzie więcej logiki, tam więcej dobra. I to jest bardzo konkretny sposób realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego, także całym rozumem. Bo po to Bóg dał nam rozum, w którym jesteśmy do Niego podobni, abyśmy Go używali. To naprawdę nie boli. Więc każdy z nas niech sobie od czasu do czasu spróbuje przypomnieć, mam rozum, mogę go częściej używać, żebyśmy nie byli producentami głupoty. Choć pewnie trzeba się uderzyć w piersi. Każdy z nas, nawet bardzo logicznie postępując, od czasu do czasu zrobi coś głupiego. I wtedy trzeba umieć też powiedzieć, po prostu przepraszam. Amen.